Wracamy do rozmowy z doktorem Rafałem Bakalarczykiem. Rozmawiamy o funkcjonowaniu programu Za Życiem, programu, który został prześledzony przez Najwyższą Izbę Kontroli. I właśnie ten ostatni raport NIK jest pretekstem do tego, żeby więcej na ten temat porozmawiać. Program, który został ogłoszony w 2016 roku. Mamy końcówkę 2021 roku. Od 2016 roku także kolejną dyskusję dotyczącą kwestii aborcji w Polsce, a co za tym idzie, kwestii wsparcia dla rodzin, którym przychodzi na świat dziecko, u których stwierdzono wady letalne. Dziecko też, które rodzi się z dużą niepełnosprawnością. No i pojawia się pytanie, co dalej? Czy stawiając się w pozycji rodzica, otrzymamy odpowiednie wsparcie, czy zostaniemy pozostawieni sami sobie? I właśnie na te pytania program Za Życiem miał odpowiadać, zarówno patrząc na raport NIK, jak i też na Pana osobiste przemyślenia. Czy ten czas od ogłoszenia programu w 2016 roku, te 5 lat, można powiedzieć, że zostały zmarnowane, czy niekoniecznie? Czy to jest jednak zbyt ostra ocena?
Może byłaby zbyt ostra, chociaż na pewno można by było oczekiwać bardziej takiej większej dynamiki, czy też większej sprawności działania, realizacji tego programu, czy w ogóle różnych działań w obszarze niepełnosprawności, ale tu myślę też, że też chyba istotne jest oprócz tego, jak działają poszczególne komórki administracji publicznej odpowiedzialne za ten program na różnych szczeblach, czy w ogóle za politykę wobec niepełnosprawności, to chyba ważne jest też to, jak to jakoś funkcjonuje w takiej szerszej agendzie publicznej. I tu wydaje mi się, że tutaj mam też jakby wiele do zarzucenia zresztą różnym stronom tak naprawdę tej debaty publicznej, że mam wrażenie, że to jest taki temat, który tak bardzo punktowo, akcyjnie, okazjonalnie się pojawia, z reguły właśnie przy okazji jakichś takich bardzo bulwersujących czy bardzo, bardzo jakichś dramatycznych, bolesnych sytuacji, czy to był protest ten okupacyjny w Sejmie, czy to były właśnie te takie dotkliwe, czy ta tragedia związana z przerwaniem ciąży, natomiast nie, to nie jest taki temat, który by w sposób taki systematyczny był podnoszony jako zagadnienie do rozwiązania, czy do przedyskutowania, czy tutaj wydaje mi się, że praktycznie przez cały ten rok ten temat właściwie on zniknął na rok. Tak jakby na początku było taka fala wzburzenia i potem to zupełnie zniknęło. Także tu bym jakby apelował do różnych uczestników debaty publicznej i świata mediów, ale też polityków, żeby jakoś ten temat tak poruszać w sposób systematyczny i merytoryczny, żeby to nie było tylko takie przerzucanie, kto więcej złego zrobił, czy więcej ma zaniechań, no bo wszystkie siły polityczne, które rządziły, na pewno jakieś tam błędy popełniły czy zaniechania, natomiast ważne jest, żeby teraz w oparciu o tą wiedzę chociażby z tej kontroli NIK, ale także z wielu innych źródeł, żeby faktycznie konstruktywnie wykorzystać. Tu wydaje mi się też, że ważne, bo program Za Życiem to on obejmuje owszem kilka takich sfer ważnych dla rodzin z chorymi dziećmi, czy też z dziećmi z niepełnosprawnościami takimi zwłaszcza znacznymi, ale on wielu ważnych elementów potrzebnego wsparcia nie obejmuje jakby od początku, jakby poza ramami programu na przykład były kwestie związane z zabezpieczeniem finansowym tych rodzin. To znaczy pewien element był, to znaczy to świadczenie 4000 jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka tylko, natomiast te wszystkie inne elementy, które składają się na to zabezpieczenie socjalne czy zabezpieczenie finansowe tych rodzin, jakby nie były, były jakby wyłączone z programu. I tutaj też jest kilka rzeczy, które właśnie rok temu, jak przez moment trochę więcej rozmawiało się o o realnych doświadczeniach tych rodzin, to same przedstawiciele, przedstawicielki tego środowiska wskazywały na przykład na tą niemożność prawną, znaczy zakaz prawny godzenia pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z pracą zawodową. W tej chwili właściwie od lat jest to prawnie zakazane. Jeśli wprawdzie samo świadczenie na przestrzeni dekady mocno wzrosło za sprawą głównie protestu sejmowego, nie tego z 2018 roku, tylko 4 lata wcześniej też był taki, zresztą przez podobne bardzo środowisko organizowane i wtedy podjęto decyzję o tym, żeby to świadczenie pielęgnacyjne wyrównać z płacą minimalną i ono jest waloryzowane, więc teraz to jest tam około 2000 zł. Natomiast jest pełen zakaz jakiejkolwiek aktywności zarobkowej po stronie opiekuna, co też no, w jakimś sensie spycha te rodziny na taki trochę margines życia społeczno-ekonomicznego. Wprawdzie to świadczenie w porównaniu z niektórymi innymi świadczeniami, na przykład dla opiekunów osób też zależnych od stałej opieki, które już w dorosłym życiu stały się zależne, to ono jest rzeczywiście istotnie wyższe, bo tu mamy tam około 2000, a tam mamy ciągle 620 zł, ale to ciągle nie są kwoty takie, które pozwalają na pełne pokrycie tych wszystkich różnych kosztów związanych z rehabilitacją, z dostosowaniem nieraz, czy transportu, czy pomieszczeń, więc tutaj to otworzenie furtki do godzenia, przynajmniej w pewnym zakresie, pobierania świadczeń właśnie z pracą zawodową, byłoby czymś wskazanym. Ja zdaję sobie sprawę, że w samym środowisku też są tutaj różne poglądy, część środowiska boi się tego, takich zmian, boi się tego, że przy okazji umożliwienia godzenia pracy z opieką wprowadzi rząd tylnymi, którykolwiek rząd wprowadzi tylnymi drzwiami jakieś inne kryteria dostępu, na przykład kryterium dochodowe, które kiedyś było, ale już od dawna nie jest, czyli ten próg niskiego dochodu, ale zasadniczo wydaje mi się, że kierunek jest, no jest taki, że to by było wskazane, żeby jednak jakoś umożliwiać to godzenie, no pełnienie tej roli opiekuna czy rodzica z możliwością uczestnictwa w rynku pracy. Też tutaj warto dodać, że w świetle ostatnich raportów Głównego Urzędu Statystycznego też to ubóstwo wzrosło także wśród rodzin z dziećmi i rodzin z osobami z niepełnosprawnościami, więc też wydaje się, że powinniśmy też pod tym kątem zobaczyć, na ile system prawny czy polityka państwa chroni te rodziny przed takim niedostatkiem też ekonomicznym czy materialnym, no bo to czasami też bywa jakby jedno ze źródeł tej marginalizacji na wielu innych polach tych rodzin.
Jeszcze o kwestii tego, jak w ogóle wygląda w Polsce system wsparcia socjalnego, społecznego. Porozmawiamy w drugiej godzinie audycji, ale teraz pytanie, które też mi się nasuwa, wydaje mi się, że nie tylko mnie, ale także i słuchaczom i chociażby każdemu, kto sięga po najnowszy raport NIK, to pytanie, dlaczego program Za życiem nie działa tak, jak powinien. Dlaczego nie udało się osiągnąć tych ram założonych przez twórców projektu?
Część powodów już troszeczkę powiedzieliśmy, to znaczy zwiększona niska pozycja w agendzie politycznej w ogóle tych zagadnień. Też myślę, że pewne skomplikowanie i takie rozproszenie, mimo że faktycznie program przewidywał pewne mechanizmy koordynacji i takiej integracji tego wszystkiego, chociaż no to, tak jak mówiliśmy, to nie do końca się udało, ale jednak pewne skomplikowanie materii i taka też pewna delikatność tej materii, to pewnie też są czynniki, które sprawiają, że ta po pierwsze zdolność świata polityki do reformowania tego, ale też taka skłonność w ogóle, żeby się za ten temat zabrać tak poważnie, też maleje. Więc myślę, że to są takie powody. Oczywiście jeśli już przyjrzymy się poszczególnym segmentom, no to tam wsparcia, no to tutaj mogą odgrywać rolę też takie bardziej konkretne czynniki związane z funkcjonowaniem jakby instytucji określonego typu, czy relacji między tymi instytucjami. Tam też jeszcze warto powiedzieć, że w ramach programu Za życiem też przewidziano trochę takich rozwiązań, które na poziomie samorządowym mają być realizowane. Zresztą raport pokazał, że tych środków, które do samorządów miały trafić z tytułu, w związku z realizacją programów, ostatecznie trafiło mniej, bodajże o 100 milionów mniej w latach łącznie 2017-2020. Także tam był też taki dział, może nie szczególnie wyeksponowany, ale wydaje mi się istotny, związany z tym wejściem na rynek pracy rodzin i w ogóle z pracą zawodową rodzin, w których jest sprawowana taka opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością. I co prawda nie było tego, o czym mówiłem przed chwilą, czyli zniesienia, nawet nie było to zaplanowane w samym programie, żeby znieść ten zakaz godzenia świadczenia pielęgnacyjnego z pracą, ale pojawiły się pewne rozwiązania, na przykład związane z tym, że w urzędach pracy jest możliwość objęcia takim specjalnym wachlarzem różnych form wsparcia dla tych członków rodzin osoby ze znaczną niepełnosprawnością, które chciałyby wejść na rynek pracy, czy jakoś założyć jakąś działalność, czy być zatrudnionym u kogoś, czy jakieś elementy doradztwa. Tam był dosyć szeroki zakres instrumentów i to akurat dosyć szybko, przynajmniej od strony prawnej, zostało zrealizowane, bo już w połowie 2017 roku tam cały taki pakiet, to była ta taka pierwsza faza realizacji programu Za życiem, była ustawa, która w kilku aktach prawnych dokonywała zmiany i między innymi w tej ustawie o promocji zatrudnienia urzędom pracy także przypisano nowe funkcje, właśnie jakby adresowane do tej grupy. Natomiast tak jak nie pamiętam dokładnie z tego raportu, ale z wcześniejszych jakichś źródeł, które do mnie docierały, wynikało, że te przepisy są bardzo niewielkim stopniu wykorzystane w praktyce. Może to wynikać z różnych przyczyn i ograniczonej wiedzy o możliwościach skorzystania z tego, czy też o tym, że czasami niektóre rozwiązania są niedopasowane do specyfiki funkcjonowania danej rodziny. No, często to są osoby jednak bardzo głęboko, czy tak bardzo intensywnie zaangażowane w te różne funkcje rehabilitacyjno-wspomagające, opiekuńcze wobec swoich bliskich, więc często te rodziny nawet jakby nie widzą pewnego pola manewru, jeśli chodzi o czas, które mogłyby przeznaczyć na pracę. No ale to akurat ten aspekt wydaje mi się, mimo że może troszeczkę marginalny z punktu widzenia całości funkcjonowania programu, tutaj jakieś kroki, także te kroki prawne, które no, weszły do powszechnie obowiązującego prawa, zaszły. I dla mnie to o tyle było istotne, że my ogólnie mamy taki system wsparcia, w którym jakby niesprzyjający godzeniu pracy z opieką nad osobami wymagającymi właśnie takiego stałego wsparcia. I to chodzi mi o osoby z niepełnosprawnościami znacznymi, ale też o opiekę, nie wiem, godzenie pracy z opieką nad osobami starszymi, czy godzenie pracy z opieką, czy że wsparcie na przykład wobec osób, które są w takim przewlekłym czy ostrym kryzysie zdrowia psychicznego. Tutaj jakby członkowie rodzin bardzo często w zasadzie, jak pojawia się taka sytuacja w rodzinie czy wśród bliskich, praktycznie muszą zrezygnować z aktywności zawodowej lub czasami to jest tak jakby jednorazowo, znaczy od razu następuje, czasami jest to po prostu pewien proces, w którym coraz bardziej trudno jest tą pracę utrzymać, co też zwiększa to ryzyko ubóstwa zarówno w okresie, kiedy ta opieka jest sprawowana, jak i tego ubóstwa później emerytalnego, no bo to wyłączenie z rynku pracy też skutkuje po prostu niższymi składkami, a biorąc pod uwagę, że to statystycznie w większym stopniu jednak kobiety ponoszą te obciążenia, no to jakby mamy kolejny taki czynnik składający się na to ryzyko ubóstwa starszych kobiet czy ubóstwa emerytalnego wśród kobiet. Więc jakby matki czy opiekunki osób właśnie z niepełnosprawnościami jakby są szczególnie, jakby jeszcze dodatkowo zagrożone właśnie takim wykluczeniem w fazie życia, w której same ulegną starości. A tu jest jeszcze jeden taki aspekt, który też się czasami pojawiał w dyskusji o programie Za życiem od początku, to znaczy część rodzin miała takie poczucie, że państwo, jeśli w ogóle pomaga nawet, to koncentruje się tylko na tej pierwszej fazie, a że w przypadku zwłaszcza tak znacznych niepełnosprawności, czy takich niepełnosprawności, które implikują niemożność nieraz takiej pełnej samodzielności przez całe życie, że jakby brakuje w tych późniejszych fazach życia też takiej pomocy, że niektóre, ktoś tam nawet mówił, że jedna ze znajomych właśnie matek już dorosłego, niepełnosprawnego syna mówiła, że przydałby się taki program przez życie, czyli taki, który by prowadził te, dostarczał wsparcia wraz z przechodzeniem tych rodzin i tych osób przez różne fazy życia, łącznie z tą fazą szczególnie trudną z perspektywy tej grupy, czyli tej fazy, której na przykład opiekun już nie jest w stanie, czy na przykład jest to starszy rodzic, nie jest już w stanie dalej sprawować tej opieki wobec dorosłego, zależnego od takiego wsparcia na przykład syna czy córki, albo wręcz kiedy opiekun umrze i tutaj ta obawa, że nie wiadomo, co się stanie z tym dzieckiem po śmierci opiekuna, jest takim bardzo stałym elementem doświadczenia tych ludzi. Zresztą ta książka Żeby umarło przede mną Jacka Hołuba, w którym on pokazał tę historię tych rodzin, no też jakby potwierdza, tak jak ten horyzont właśnie, co się stanie później, co się stanie, jak zabraknie opiekuna, jest też czymś, co warto jakby uwzględniać. I o tym się trochę też myśli tak, ta świadomość tego problemu gdzieś w tych środowiskach rzeczniczych czy takich samopomocowych prowadzi też do tworzenia jakichś takich rozwiązań trochę na własną rękę. Jest teraz od jakiegoś czasu Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Stowarzyszenie BORiS promują taką koncepcję kręgu wsparcia, które między innymi ma też służyć objęcia takim wsparciem już jak opiekuna rodzinnego, tego najczęściej rodzica czy matki zabraknie. Natomiast czy system taki publiczny, wsparcie państwa w tym zakresie jest wystarczająco i czy daje gwarancję, że te osoby mogą być spokojne, że ta bliska osoba znajdzie się w dobrych warunkach, no to tutaj wydaje mi się, że nie ma podstaw do takiego poczucia. Zwłaszcza, że no współcześnie coraz więcej osób chyba tak oczekuje, czy gdzieś zostały, wydaje mi się, że też ta świadomość rodzin się zmienia i w ogóle świadomość społeczna i coraz trochę też wraz z tą dyskusją o tak zwanej deinstytucjonalizacji wsparcia rośnie ta taka potrzeba, żeby to wsparcie było jak najbardziej w środowisku, w dotychczasowym miejscu zamieszkania, czyli ta formuła wsparcia w placówkach instytucjonalnych, w domach pomocy społecznej, no bywa traktowana w Polsce jako nieoptymalna, chociaż oczywiście są też sytuacje, czy są osoby, które widzą w tym jakąś no, pewną nadzieję, znaczy pewną formułę faktycznie potrzebną dla siebie w sytuacji, kiedy nie są w stanie w domu zapewnić tej opieki, no ale docelowo raczej ten kierunek też reform wspierany także na szczeblu unijnym jest taki, żeby właśnie to wsparcie dla różnych grup, tak, ale w tym także osób niepełnosprawnych jako grupy priorytetowej był w tej formule zdeinstytucjonalizowanej, czyli wsparcie w środowisku lokalnym. Tutaj takie narzędzia jak asystent osobisty, jak usługi domowe, jak usługi w formie dziennych różnych ośrodków wsparcia, jak tak zwane mieszkanie wspomagane, czy dostosowanie w ogóle tej przestrzeni mieszkaniowej do takich możliwości funkcjonalnych osób z niepełnosprawnością. To wszystko To wszystko są takie kierunki, które są jakoś tam nie tylko w Polsce promowane. I minister, pan minister Wdówik, którego wypowiedzi tu przywoływałem w kontekście programu Za życiem, a który tak naprawdę bardziej chyba nawet bym powiedział się tymi innymi aspektami tak jakby bardziej zajmuje, to on o tym w ostatnim było takie spotkanie właśnie pana ministra z obecnym rzecznikiem praw obywatelskim i tak jak obywatelskich i tak jak czytałem ze sprawozdania z tego wydarzenia, to wynikało, że takie trzy jakby główne priorytety, jeśli chodzi o politykę wobec niepełnosprawności, jakie sobie stawia pan minister, no to jest z jednej strony zmiana w systemie orzecznictwa, z drugiej strony ten proces deinstytucjonalizacji i po trzecie wprowadzenie takich regulacji systemowych dla tej instytucji asystenta osoby z niepełnosprawnością, która póki co działa tylko w ramach takiego konkursowego programu z tego Funduszu Solidarnościowego, więc nie jest dostępna aż tak szeroko.
Wydaje mi się, że tutaj dotykamy też bardzo istotnego problemu, istotnej kwestii, po prostu tego, jak postrzegamy rolę państwa we wsparciu społecznym i czy przypadkiem może też nie jest tak, że za bardzo spodziewamy się, że jedna konkretna ustawa, jeden konkretny program czy pakiet ustaw rozwiąże wszystkie problemy. Chociażby to, o czym pan wspomniał, czyli też podnoszona kwestia no właśnie zdeinstytucjonalizowania tej pomocy, tego, że w zasadzie wsparcie dla chociażby osób z niepełnosprawnościami no w zdecydowanie większej mierze tutaj zależy od funkcjonowania organizacji pozarządowych. Ale te wszystkie kwestie jeszcze chciałabym rozwinąć w naszej dzisiejszej audycji i na to poświęcimy drugą godzinę. Na razie musimy się zatrzymać, ponieważ za chwilę na antenie w Radia Lublin serwis informacyjny, ale do rozmowy z doktorem Rafałem Bakalarczykiem powrócimy po godzinie 23:00.